Rozmowy o wierze w Radiu Kraków.
Rozmowa o wierze. Bądźcie jak Frassati, czyli według Pani Wando. Frassati, czyli kto?
Pier Giorgio. Każdy ma swój sposób, widzi, co się dzieje wkoło niego i jak, do czego jest powołany, co go ciągnie i gdzie może pomóc, na pewno.
Ale
na
myślę, że pewnie można powiedzieć o kilku takich cechach. Nonkonformizm, tak. Na pewno słuchanie się swojego sumienia, znaczenie sumienia. Przecież ojciec wyraźnie proponował jemu inną karierę, nie górnictwo, nie... To były własne wybory. On właściwie przecież wszystkie jego wybory były wbrew rodzinie, nie po to, żeby się podobać. To nie było takie szukanie łatwej popularności, tylko to życie w pełni oznaczało po prostu życie w prawdzie, w tym, co jest moim powołaniem, do czego Pan Bóg mnie wzywa.
Czy rodzina wiedziała, że Pier Giorgio tak pomaga biednym? Czy on to robił dyskretnie?
Nie. Rodzina wiedziała, bo czasem zabierał rzeczy z domu, nie wyrzucajcie tego. Wiedziała, że pomaga, ale absolutnie nie wiedziała do jakiego stopnia. Absolutnie nie, bo to jak on umarł, dopiero wtedy zrozumiała i zobaczyła, bo ta ilość osób nieznanych, co przyszli na pogrzeb, ale jeszcze przed pogrzebem, jak się dowiedzieli, była naprawdę kolejka, żeby chcieli wejść do domu, żeby do jego dojść. I dopiero tam odkryli. Ta ilość tych telegramów i, jak się mówi, jak ktoś umiera, kondolencji z jakichś domów, co w ogóle nie wiadomo było, że istnieją, domów pomocy dla żołnierzy, co wracają z wojny, dla starych, dla trędowatych, dom staruszek, dom dzieci opuszczonych. Wszystko takich, tego zupełnie sobie rodzina nie zdawała sprawy, do jakiego stopnia, chociaż moja matka sobie zdawała sprawę, że on jest trochę inny, bo tak pisze, ty, który jesteś wszystko dobry, a ja, która lubię tylko chodzić na bale i tak. Widziała różnicę, ale nigdy nie myślała, do jakiego stopnia, prawda? No bo on był normalny. Po prostu, bo mnie trudno było widzieć, bo w codziennym życiu był normalny, tylko w każdym momencie jego wybór był zawsze ten dobry.
Ta jego świętość urodziła się w normalności.
Tam nie było ani odrobiny ostentacji. Po prostu był normalnym człowiekiem, a równocześnie tak jak miłosierdzie. Miłosierdzie domaga się pewnej dyskrecji. Skoro Ewangelia mówi właśnie o tym, żeby nie czynić niczego na pokaz, Pier Giorgio tak to robił. Chociaż rzecz jasna, tego ukryć się nie dało, zwłaszcza po śmierci, kiedy tłumy tych ubogich były obecne na pogrzebie. Różne te wyrazy miłości, wdzięczności przecież pojawiały się.
Ale na tę beatyfikację dosyć długo czekał. To jest taka dosyć przykra historia miejscami.
Nie wiem, czy przykra, bo ci, co się na tym znają, mówią, że na całe szczęście, bo Kościół nie był jeszcze przygotowany, żeby tego typu świętego błogosławić. Jest bardzo ciekawe, bo w tych opisach, gdzie jest świadectwa, są osiem teologów musi świadczyć, że on żył według virtu heroike.
Tak, cnoty
heroiczne. To tam niektórzy z nich piszą, z życiem Pier Giorgio musimy zmienić zupełnie nasze, będzie koniecznie zmienić zupełnie podejście do świętości. Bo to było takie inne. Więc może rzeczywiście jeszcze nie było, Kościół nie był na to gotowy. Po prostu, bo proces stanął w pewnym momencie, bo to było nie, jakaś plotka poszła, że on chodził do góry, że ta Laura, ktoś powiedział, nie Laura, potem było wszystko widziane, że to nieprawda, powiedziała jakaś przyjaciółka Laury, powiedziała, że Laura jej powiedziała, że miał un amore con Pier Giorgio, to też nic nie znaczyło, to wszystko było nieprawda. I potem też to, że chodził w góry z dziewczynami, co potem zostało zabronione przez chodzić na wycieczki, gdzie chłopcy i dziewczyny razem, a długo po śmierci Pier Giorgio dopiero. A za Pier Giorgio nie było zabronione i to był absurd, bo często bardzo byli księża i to i wszystko, więc przez wielką pomyłkę, ale ktoś był w kongregacji, co nie chciał absolutnie, żeby Pier Giorgio był beatyfikowany i tak długie historie, to zostało wstrzymane aż do śmierci, do miesiąc przed śmiercią Paweł VI podpisał, bijąc pięść o stół, mówiąc dosyć tych metod i podpisał rozpoczęcie beatyfikacji pierciocia. To był 78 rok. I wtedy była wystawa, ponieważ był akurat cały w Turynie wystawiony, więc akcja katolicka pomyślała, żeby zrobić wystawę pierciocia. Była wystawa pierciocia, mi się prosili, czy jest jakieś ładne słowo, co by można na kościele, gdzie jest wystawa, wywiesić. Przynajmniej jest taki kardynał polski, nazwał go człowiekiem ośmiu błogosławieństw. Było napisane, wystawa o pierciocia Frassati, człowiek ośmiu błogosławieństw, Wojtyła. Wszyscy się pytali, kto jest ten Wojtyła, ten miesiąc potem z papieżem. Więc to też niesamowite, że Paweł VI jeszcze podpisuje otwarcie, a staje się papieżem. I Jan Paweł II zaczął o nim mówić, to było zupełnie zadziwiające, bo Piergiorgio był nikim, był servo di Dio, sługą Bożym. Zaczął go dawać jako przykład od razu, jak tylko został papieżem. Naprzód porównując go do Don Bosco, potem do świętego Franciszka. To było naprawdę, Jan Paweł II bardzo, widać, bardzo kochał, ale że Paweł VI podpisał przed jego śmiercią.
Wiele, wiele znaków i takich fascynujących, otwierających się dróg. Dla was jesteście młodymi osobami zaangażowanymi w Stowarzyszenie Ciemnych Typów. To trochę tak, jak mówicie o tym, że właśnie wspólna modlitwa i wzajemne wspomaganie się towarzyskie, to taki, tak sobie pomyślałam, że Pier Giorgio Frassati wymyślił takiego realnego Facebooka trochę.
No właśnie mi się wydaje, że można to tak porównywać, bo on wykorzystywał to, co po prostu miał. Czyli takie życie, jakie miał wśród przyjaciół, właśnie w tych relacjach, na spotkaniach, on w to wszystko tak wplatał właśnie tą wiarę, tą miłość do Jezusa w taki naturalny sposób, właśnie nie odrywając się od tej rzeczywistości, w której był, od tego świata właśnie jego relacji, przyjaźni. Tak samo my teraz możemy właśnie wykorzystywać na przykład Facebooka, żeby jakoś tam się dzielić i tak po prostu pokazywać, co przeżywamy, tą naszą wiarą jakoś się dzielić. Wydaje mi się, że to był taki piękny sposób. Nikomu niczego nie narzucał. Po prostu to było naturalne. Szli razem w góry i jednocześnie się gdzieś tam modlili, później się śmiali, później właśnie gdzieś tam się spotykali i to jest w ogóle fantastyczny przykład dla teraz, dla młodych ludzi, no bo on pokazuje, że można być właśnie takim normalnym, takim roześmianym młodym człowiekiem, który po prostu żyje i łączy to pięknie właśnie z wiarą taką głęboką, prawdziwą.
Powiedzcie, że marzycie, żeby spotkać takiego chłopca na męża.
Tak, oczywiście.
Ja wciąż dostaję takie listy, czekam aż spotkam kogoś.
No, liczymy, że on tam jakoś pomoże.
A modlicie się do niego w tej sprawie?
W różnych sprawach.
W różnych.
W ogóle sprawach sesji. Taki, tak, on jest dla nas takim trochę przyjacielem, znaczy przynajmniej dla mnie, że właśnie jakoś tak łatwiej czasami tak po prostu przeżyć w ogóle modlitwę, jak człowiek ma świadomość, że jakby rozmawia z kimś takim młodym, kto był taki podobny też troszeczkę.
Jakoś tam jest nam właśnie bliski przede wszystkim przez tą wspólnotę doświadczeń. Też jesteśmy studentami, też wiele rzeczy na uczelni jest dla nas trudnych.
O, egzaminy tak, dla niego to było okropną rzecz.
No właśnie, to jest po prostu podnoszący na duchu, jak się czyta o tym. On też przeżywał to samo, co my.
Tak samo relacje w rodzinie, które czasem są różne dla nas wszystkich. To, że możemy jako świeccy być w kościele i posługiwać. Myślę, że Frassati jakoś tak tęsknił za tym, żeby jako osoba świecka móc więcej robić. Myślę, że w naszych czasach byłby księdzem, który miałby większą łatwość wyjść do ludzi, ale wtedy został świeckim jednak, żeby być blisko ludzi. Bo
ale mi się zdaje, że jego powołanie było naprawdę świeckie. Świeckie powołanie. Nie wiem, może byłby dziś księdzem, bo tak potrzeba księży, prawda? Ale nie było świeckie powołanie, że to było naprawdę to, co mówią, to było takie anticipare Christi Fidelis Laici, roli właśnie laikatu w kościele, prawda?
Uprzedzenie, prawda?
Uprzedzenie, właśnie.
Tej roli ludzi świeckich w kościele, na pewno. I też świadomość, że każdy święty jest potrzebny w świecie. To znaczy, że świętość jest dla każdego. Zresztą to była jedna z wielkich idei Jana Pawła II. Pokazywanie, że nikt nie ma tej drogi do świętości zamkniętej.
Frassati będzie też w Krakowie obecny. W jaki sposób pani Pani wizyta, no, tak, właśnie w ważny tak sposób.
Myślę, że to będzie pięknie, że będzie masę dobrych rzeczy mógł przekazać. Dla niego to byłoby wielką bitwę. Mi się daje, że Pier Giorgio będzie tutaj z wami, byłby na 100%, nie? I jego, jeżeli może tutaj pomóc młodzieży i przekazać, bo jego wielką, prawdziwą pasją to było apostolstwo, się mówi?
Tak.
Apostolstwo. Bo nawet niedługo przed śmiercią widać, że jakiś kolega go się pytał, jakie są twoje plany po zdaniu, skończeniu uniwersytetu. I bo w jego liście pisze, ja bym chciał w przyszłym życiu w stanie, co Pan Bóg mi da, głosić te jedyne prawdy. Głosić te jedyne prawdy. I stan, co Pan Bóg mu dał, to jest najszersze pole działania, bo większe pole niż z nieba nie mógł mieć. Więc mi się daje, że będzie bardzo zadowolony, że będzie mógł tutaj coś z młodzieżą. No przekazać będą swoją radość młodzieży. Radość będą bycia, radość wiary, radość bycia.
I u dominikanów będą relikwie.
Tak, tak chcemy.
Kiedy w Frassati, tak w taki sposób?
Już podczas, już. Dnia młodzieży. Czekamy jeszcze na wszystkie zgody, które muszą nadejść z Rzymu, ale nie tracimy nadziei.
Frassati, młody człowiek, który całym swoim życiem mówił pięknie o sobie, o młodości, o Bogu w taki sposób normalny. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przyjście do studia. Ja jednak nawiążę do tego, co Pani mówiła. Rzeczywiście ja wiem, że Pani miała dużo różnych pomysłów na swoje życie, ale myślę, że gdyby nie Pani obecność i gdyby nie Pani słowa w wielu miejscach, to może Frassati byłby mniej znany w Polsce jednak.
A znany w Polsce? Nie wiem, ale na pewno ktoś beze mnie byłby znany, bo może troszeczkę później, ale kto na pewno się przyczynił do tego, to jest moja matka, bo mi się daje, jak moja matka, jak się dowiedziała o powodach, dlaczego proces stanął, to wtedy powiedziała, nie można takich rzeczy, ja nie mogę pozwolić, żeby takie rzeczy były mówione o moim bracie, bo to był taki fałsz, tak. Zaczęła zbierać świadectwo, bo jeszcze dużo ludzi żyło, jego przyjaciół i to wszystko. Napisała list do papieża, mówiąc, że właśnie nie może pozwolić, żeby historyczna nieprawda była, że nie chce wchodzić w sprawy kościoła. I papież kazał, żeby zbadać te świadectwa. I zostały zbadane i kto je zbadał, zdecydował, że trzeba znów otworzyć proces. Ale nigdy to nie dotarło do Kongregacji Spraw Świętych, bo tam ktoś to blokował właśnie, póki Paweł VI nie został papieżem, który kochał też Pier Giorgio i podpisał otwarcie beatyfikacji. Ale moja matka ma dużo więzów z Krakowem, wie pani? Bo mama tutaj przyjeżdżała w 1940 roku podczas okupacji. Przywoziła pomoc.
Sonderaktion Krakau.
Naprzód tutaj pomagała podziemiu to wszystko, a potem się przyczyniła u Mussoliniego, poszła do Mussoliniego, który był potem zresztą wrogiem rodziny, prawda, bo to Mussolini zabrał stampy dziadkowi i wszystko. Ale żeby się stawić za profesorami, zostali uwolnieni.
Piękna karta. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za przyjście do studia. Wiem, że spieszy się Pani na pociąg do Warszawy, więc nie będę Pani zatrzymywać. Dziękuję także.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie ojcu Stanisławowi Tasiemskiemu, Dominikaninowi i młodym ciemnym typom, drabom i drabinkom. Marii Niezgodzie, przyszłej pani psycholog, i Justynie Łokcik, przyszłej polonistce. Ale
musimy też podziękować księżu Nowrotowi, Rybnika, który robi to wszystko, działa w sposób.
Tak, i dzięki niemu ja trafiłam na państwa. Także bardzo serdecznie księdzu dziękuję. To nie jedyny dominikański akcent, oprócz ojca Stanisława Tasiemskiego, ale także cotygodniowy felieton ojca Jana Andrzeja Kłaczowskiego, na które serdecznie zapraszam.